Jeżeli przypomnimy sobie taką scenę z Ewangelii, w której trzech młodych ludzi, to jest Ewangelia świętego Jana, trzech młodych ludzi idzie za Janem Chrzcicielem, jego uczniowie, a później Jan Chrzciciel pokazuje im na przechodzącego Pana Jezusa i mówi: oto Baranek Boży. I tych trzech młodych chłopaków, czyli każdy z nas, zostawia swojego mistrza, Jana, świętego Jana Chrzciciela, i idzie za tym, którego tak naprawdę szukali. Wybierając najpierw Jana Chrzciciela, idzie za Jezusem. I Pan Jezus się obraca i mówi do tych chłopaków: czego szukać? Kogo szukać? I oni troszkę się stremowali. Bo gdybyśmy sobie taką scenę wyobrazili, że idzie jakiś człowiek, o którym mówimy, że jest guru, że jest mistrzem, który jest otoczony czcią i chwałą, a my sobie tak posuwamy za nim, żeby być jak najbliżej niego, i on w pewnym momencie się odwraca do nas bezpośrednio i zadaje nam bezpośrednie pytanie, to poczujemy się trochę niepewni. I oni także. I zadali mu pytanie. Trudno powiedzieć, czy dlatego, że było to pierwsze, co im przyszło do głowy, czy dlatego, że przemyśleli to pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz? I Pan Jezus nie odpowiadał, nie odpowiedział im: mieszkam pod takim i takim adresem, ulica numer taki i taki, mieszkanie numer 55, w takiej albo innej wiosce, albo w takim, a nie innym kraju, w Judei, Galilei, gdziekolwiek. Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. I cały ten dialog, składający się właściwie z trzech zdań: czego szukacie, kogo szukacie, nauczycielu, gdzie mieszkasz, i chodźcie, a zobaczycie, tak naprawdę powinien nam towarzyszyć, jeśli szukamy prawdy, powinien nam towarzyszyć każdego dnia. Bo to nie jest tak, że raz się wybrało i już do końca się wie. Pójście za Chrystusem jest nieprawdopodobną przygodą, która zresztą owych młodzieńców doprowadziła tam, na koniec ich życia, gdzie naprawdę bardzo być nie chcieli. A historię tę możecie znaleźć w takim bestsellerze, który nazywa się Biblia. Ostatnie rozdziały tego bestselleru, thriller właściwie można by powiedzieć, to są prawie ostatnie, to mają tytuł Ewangelii, Ewangelia świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Także zachęcam do lektury, jeśli ktoś lubi wieczorami mocne wrażenie. I to pytanie, gdzie mieszkasz, tak naprawdę jest pytaniem o prawdę. Każdy z nas poszukuje, każdy, czy mu się wydaje, że nie, czy też mu się wydaje, że tak. Poszukuje Madonna w rozpaczliwych, do niedawna jeszcze mówię o tej piosenkarce, w rozpaczliwych próbach zwrócenia na siebie uwagi i znalezienia miłości tam, gdzie znaleźć jej nie można. Poszukują ludzie, którzy uciekają w narkotyki, poszukują politycy, którzy robią to, co robią. Poszukują tyrani, poszukują dzieci z sierocińca, poszukujemy my, poszukują nasi rodzice, nasi przyjaciele, poszukujemy miłości. I jak mówi święty Augustyn, póki jej nie znajdziemy, nie jest spokojne nasze serce. To jest prawda. Tak w rzeczywistości jest. Ponieważ zostaliśmy stworzeni przez absolutną miłość do absolutnej miłości. I zostaliśmy stworzeni na obraz absolutnej miłości, czyli Boga. Jezus ma trzy adresy i pod tymi trzema adresami owi młodzi ludzie, jak reszta apostołów, jak przez 2000 ponad lat Kościół, ludzie wierzący odnajdują Jezusa. I mogę mieć ja osobisty żal, mój osobisty, bo to mi wolno wyrazić, do tych wszystkich, którzy próbowali mi w dzieciństwie mówić o Panu Bogu, że pokazali mi tylko dwa adresy, a tego trzeciego mi nie pokazywali. Bardzo starannie go ukrywali. Wszyscy moi katecheci, ja chodziłam na religię do, przy kościele, oczywiście to były czasy komunizmu, do pierwszej komunii. Ja nigdy nie usłyszałam, co więcej, do tej pory rzadko słyszę, w oficjalnym, mówię, duszpasterstwie takim parafialnym, o tych trzech adresach, pod którymi można spotkać Pana Jezusa i co więcej, nie można Go spotkać tylko pod jednym. Albo się Go będzie spotykać pod trzema naraz, albo się Go nigdy nie spotka w pełni. To jest Eucharystia, msza święta, Eucharystia. To jest Kościół jako wspólnota wiernych, Pismo Święte i tradycja. I to są uborstwa. I to wynika z Ewangelii. I ja to twierdzenie powtarzam wielokrotnie wśród różnych bardzo mądrych teologów. Jeszcze żaden mi nie powiedział, że mówię herezję. To znaczy chyba tak jest. Natomiast najłatwiej jest nam odrzucić, ponieważ trudno nam jest go ustawicznie szukać pod trzema adresami, a najtrudniejszym z adresów jest wbrew pozorom ten trzeci, twarz ubogiego, ubogi, cierpiący, kimkolwiek był nie był, on jest najtrudniejszy. W rzeczywistości, dlatego że on pozbawia nas złudzeń. I najtrudniejszym jest właśnie ten trzeci, dlatego też najrzadziej o nim w Kościele mówimy i najchętniej o nim zapominamy. Każdy z nas. Każdy z nas, ja też. Założyciel naszej wspólnoty, który ma na imię Pascal, nie mylić z filozofem Pascalem, który żył parę wieków temu i też był Francuzem, ale to było nazwisko. Ma na imię Pascal, jest żonaty, ma 7 dzieci, obecne kilkanaście lat, większość czasu swojego życia, sam lub z żoną i z dziećmi, no większość dzieci jest już dorosła, spędza w Nigrze. Niger to jeden z najuboższych krajów świata, prawie w 100% muzułmański. I jako wstęp do tego, o czym chciałam się z wami podzielić, przeczytam wam, wydajemy takie wiadomości wspólnoty chlebżyciane, są dostępne na internecie, to jest na naszych przyjaciół, ofiarodawców. I w tych ostatnich jest fragment jego książki, która nazywa się Dzielić życie z ubogimi, dzielić ubóstwo. To jest jego spotkanie w Nigrze, jego pierwsze spotkanie z trędowatymi. Jednak gdy po raz pierwszy znalazłem się wśród setek trędowatych w Dibamba, w miejscu, gdzie leżał Robert, to jest mowa o takim chłopcu trędowatym, byłem pod straszliwym wrażeniem wprost w szoku. Okropny zapach, matki toczone trądem, karmiące swoje dzieci. Było to nie do udźwignięcia. Facet jest absolwentem Akademii, Paryskiej Akademii Sztuk Pięknych i nie ma nic z cierpiętnika w sobie, artysta, malarz. Potem zauważyłem kobietę, która opierała się na swej jedynej nodze, a wokół niej z 10 dzieci uczepionych jej spódnicy. Doznałem cudownego olśnienia. To ja, który mam się tak dobrze, przychodzę głosić im dobrą nowinę. A tymczasem nadzieja, radość życia silniejsza niż śmierć była tuż przed moimi oczyma. Oni zrozumieli, że ich siła mieści się w tym rozkwicie życia, to ich jedyne bogactwo. Gdy tymczasem my jeszcze nie zrozumieliśmy, że jesteśmy na drodze do wyginięcia, chodzi mi tu o liczebność i to w szybkim tempie. My bijemy się o prawo do aborcji, o to, by jeszcze szybciej wyginąć, a kiedy ubodzy nie chcą zgodzić się na nasze argumenty, ubodzy nie są głupi, zmuszamy ich, wprowadzamy w błąd, sterylizujemy ich na siłę. Kto odważy się dowieść, że nie ma wystarczająco miejsca na ziemi, wystarczająco chleba, kiedy Jezus rozmnożył chleb dla 5000? Byłem pośród nich i kontemplowałem ich cierpienie. Czekali na to, co powiem, lecz cóż mogłem im powiedzieć? To oni wszystkiego mnie nauczyli. Ostatecznie zamknąłem oczy, by znaleźć siły i powoli zacząłem mówić do nich o Marysi, naszej niepełnosprawnej córce. Opowiadałem im o tym, jak dowiodła nam kiedyś, że zna Jezusa. Nie wiem, kiedy upłynął mi czas na opowiadanie. Z zamkniętymi oczyma usłyszałem nieznany ogłuszający dźwięk. Miałem wrażenie, że mówi do mnie Duch Święty z niepojętą mocą. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że dźwięk ten czyniły ich chore ręce i kikuty. Był to aplauz. Ten sam Pascal Pengo mieszka, ma chatę wybudowaną w wiosce Trendowaty, w tej właśnie, z którą się zaprzyjaźnił w Nigrze. I nie poprzestał na tym aplauzie, który usłyszał po swojej konferencji na temat córki, która zresztą już nie żyje. To była jego przybrana córka chora, ze swoim Downem, upośledzona umysłowo. Mianowicie w tej wiosce muzułmańskiej, wykorzystując swoje zdolności, umiejętności jako artysty, malarza, nauczył Trendowate kobiety malować na tkaninach. I mogą one sprzedawać materiały malowane w tradycyjne wzory afrykańskie i w ten sposób nie muszą żebrać, mogą zarabiać na życie. W tejże wiosce te Trendowate kobiety zostały nauczone, jak prowadzić przedszkole. Prowadzą to przedszkole. Następnie dzięki wsparciu i pomocy wielu przyjaciół została wykupiona ziemia, na których stoją chaty tych Trendowatych ludzi. I dzięki temu już, wtedy kiedy miasto się rozrasta, oni nie są wyrzucani ze swoimi chatami coraz to dalej, poza obręb bardziej eleganckich ludzkich siedzib. To, co mówi tutaj Pascal, my w naszej wspólnocie przeżywamy w różny sposób, na co dzień. Myślę, że dla mnie przynajmniej kontemplacja Jezusa w Eucharystii, a akurat adoracja, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Jezus w Eucharystii jest w centrum duchowego życia naszej wspólnoty, zawsze mnie i moich braci i siostry obliguje do tego, żeby zrobić wszystko, aby drugi człowiek, który mieszka obok nas, często za bramą czy za furtką, zmienił twarz. Bo wiecie, Chrystusa cierpiącego można rozpoznać w człowieku po jego twarzy. Ja kiedy patrzę na was, mówię tutaj głównie o młodych ludziach, ale nie tylko, którzy państwo przede mną tu siedzicie, kiedy mówię do młodzieży w różnych szkołach, liceach, do kleryków, to czuję się tak, jakbym była trochę w innym świecie. Jest tutaj ze mną pan inżynier, który prowadzi z nami wspólnie dom w Zochcinie, zajmuje się gospodarstwem rolnym w ramach walki z bezrobociem tam, na wsi Świętokrzyskiej. I my żyjemy wśród ludzi, którzy mają inne twarze, prawda, panie inżynierze? To są twarze mieszkańców naszych domów. Młodych ludzi, starych ludzi, matek i dzieci są naznaczone. Są naznaczone cierpieniem, są naznaczone bólem, są naznaczone grzechem często. Twarze moich sąsiadów na wsi są naznaczone ciężką pracą i biedą, często od pokoleń. To są twarze ludzi, w których Chrystus woła o to, żeby mu ulżyć w cierpieniu. I nie ma, moim zdaniem, innej drogi do Chrystusa, jak tylko spotkanie, odważne spotkanie, twarzą w twarz, z cierpieniem Chrystusa w drugim człowieku, ale pod jednym warunkiem, że będzie to z Chrystusem w Eucharystii i w Kościele. Przedwczoraj chyba odwiedził nas człowiek, zresztą skądinąd znany również w Krakowie, działacz, katolik, bardzo porządny człowiek, działacz wielu organizacji pozarządowych. I mówi mi tak, on odwiedzał, ponieważ zajmuje się w tej chwili ekonomią społeczną, odwiedzał różne organizacje i mówi, słuchaj, trzeba zrobić rekolekcję. Wielu z tych naszych, dla ludzi działających w organizacjach pozarządowych, wielu z tych naszych ludzi, towarzyszy, przyjaciół, znajomych, których ja znam również i on też, po wielu latach straciło w ogóle jakby ideę. Stali się niektórzy cyniczni, niektórzy poszli w biznes, a niektórzy się wypalili. Dzień w dzień, jeśli szukamy Chrystusa, to trzeba go szukać pod tymi trzema adresami. I niekoniecznie trzeba wstępować do wspólnoty Chleb Życia. Nie, poza wspólnotą chleb życia też jest zbawienie, więc dominikanie siedzą spokojnie. Gosia takich herezji nie głosi. Franciszkanie też. Nie głoszę takich herezji. Ojciec Święty Jan Paweł II, nie będę tu cytował, no to cytaty z bardzo różnych jego pism, pisał między innymi tak, to było o życiu konsekrowanym. Ale dotyczy nas wszystkich. Poszukiwanie Bożego piękna każe osobom konsekrowanym zatroszczyć się o wizerunek Boga zniekształcony w obliczach braci i sióstr. W ich twarzach oszpeconych przez głód, w twarzach rozczarowanych przez puste obietnice polityków, w upokorzonych twarzach tych, których kultura jest poniżana, w twarzach przelęknionych, zaślepionych przemocą, w niespokojnych twarzach dzieci, w twarzach kobiet znieważanych i poniżanych, w zmęczonych twarzach migrantów, którzy nie spotkali się z godziwym przyjęciem, w twarzach starców, którym brak najbardziej podstawowych warunków godnego życia. Czy rzeczywiście takich twarzy nie ma dookoła nas? Rozpaczliwy apel człowieka, który sparaliżowany leży od lat zamknięty w mieszkaniu na którymś tam piętrze i który błaga o eutanazję, czym w rzeczywistości jest? Jak my się czujemy wszyscy pod takim apelem? Przecież tak naprawdę wszyscy powinniśmy pójść gremialnie, my chrześcijanie, my katolicy, natychmiast do spowiedzi. Jak mogło dojść do tego, że w katolickim kraju demokratycznym, którego, ja nie wchodzę w politykę, ale którego rząd deklaruje solidarne państwo, którego poprzednie rządy deklarowały z tych czy z innych ideologicznych powodów równie to samo. Człowiek tak ciężko chory pozostaje na opiece wyłącznie rodziców z groszową rentą, przysługuje mu pielęgniarka raz w tygodniu. Nikt go nie odwiedza, nikt nie wpadł na to, żeby go zabrać na jakieś rekolekcje czy na jakiś obóz. Z tym uczniem, jest to absolutnie technicznie możliwe, że opuścili go przyjaciele, bo przecież przed wypadkiem kiedyś na Boga ich miały. Że się czuje niepotrzebnym śmieciem i wartość jego życia odliczana jest długością życia jego rodziców, ponieważ on wie, że oni go kochają. I oni dla niego żyją. Dla mnie to był wstrząs. Kolejny zresztą w życiu, który oczywiście, przynajmniej ja się do tego przyznaję, kazał mi zrobić natychmiast rachunek sumienia w stosunku do samej siebie. Czy rzeczywiście w naszym Kościele, my wszyscy, jak tu siedzimy, rzeczywiście szukamy Jezusa? I to pod tymi trzema adresami. Czy rzeczywiście tak naprawdę nam na Panu Jezusie zależy? Nie. W społeczeństwie konsumpcyjnym, w jakim żyjemy obecnie, i nie unikniemy tego, w takim będziemy przynajmniej moje pokolenie dokończy życia, a pokolenie ludzi młodych pewnie będzie w nim żyło. My, chrześcijanie, musimy dokonywać wyborów. W społeczeństwie konsumpcyjnym na niebyt i marginalizację z góry skazana jest bardzo duża część ludzi. To jest wpisane w ideę społeczeństwa konsumpcyjnego. Tak jest. Ci, którzy nie konsumują i nie produkują, są w tym społeczeństwie niepotrzebni. Zauważcie, że według praw ekonomii, czym bardziej rośnie produkt krajowy brutto, tym coraz mniej ludzi jest potrzebnych do pracy. Przecież to proste i łatwe do obliczenia. Że brak pracy oczywiście spycha na margines całe rodziny, a nawet całe pokolenie. Ogromne rzesze ludzi. Świat, w którym te problemy istnieją w dużo mniejszym stopniu, świat, który idzie do przodu, świat, który sobie radzi, kończy się na rogatkach Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, poznali. Poza tym istnieje inny świat. A i tu, w naszych miastach, są domy starców, gdzie ludzie umierają z samotności, nie z głodu. Są domy dziecka, w których brakuje pieniędzy na nocnych wychowawców. I kiedy wychowankowie gwałcą się nawzajem, to oni idą do więzienia, a nie ci, którzy zostawili 60 czy 100 dzieci bez opieki. Dzieci poranionych, pokręconych, którym nikt nie pokazał, co jest dobre, a co złe i których nikt nie kocha. Tak było niedawno. Prasa o tym opisywała. I co się okazało? Dzieci zostawione były na noc bez opieki, bo zabrakło pieniędzy na wychowawców. Czy ktoś zaprotestował z nas przeciwko temu? Czy ktoś po prostu się popukał w głowę i powiedział, kto tu powinien pójść do więzienia? Ja wychowując, mam trójkę przybranych dzieci, no jeden już jest dorosły. Ale jeśli ja bym zostawiła dzieci bez opieki i naraziła je na nieszczęście, to ja bym poszła do więzienia jako opiekun prawny. A opiekunem prawnym tych dzieci jest państwo i starosta przede wszystkim. No nie pójdę do więzienia za to. Nikomu to do głowy nie przyjdzie. Logiczne przełożenie. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci to są śmiecie w tym społeczeństwie. Nikomu nie potrzebne. Państwo z góry wie, że z nich nic nie będzie. W związku z powyższym w nie inwestuje. Taka jest prawda. Taka jest po prostu prawda. Pytanie, które ja zadaję sobie, zadaję moja wspólnota i wielu także innych ludzi, to jest pytanie oczywiście, gdzie spotkać, jak spotkać Jezusa i jak Mu pomóc w człowieku cierpiącym w dniu dzisiejszym, w takich realiach, w jakich konkretnie żyjemy. W realiach naszej mojej klatki schodowej, mojej uczelni, mojego klasztoru, w realiach mojego miasta, mojego powiatu, gminy czy powiatu i mojego państwa, ale także w realiach globalnych. Świat spycha na margines, konsumpcyjny świat, nie tylko w ramach swojego społeczeństwa, czy to będzie Francja, Polska, czy Anglia, czy Belgia, spycha na margines ogromne rzesze ludzi. Ideologia konsumpcyjna, gospodarka, ekonomia cała. Mentalność konsumpcyjna. Spycha także całe kontynenty. Jednym z takich kontynentów jest Afryka. I myślę, że złem jest nie tylko nie pomożenie drugiemu człowiekowi, ale także na pewnym poziomie intelektualnym nieświadomość czy chęć tkwienia w nieświadomości. Bo przecież po to Pan Bóg dał nam możliwość skończenia studiów, a więc intelekt, a więc narzędzia, a więc odpowiednie urodzenie, które doprowadziło do tego, że dzięki pomocy rodziny lub też innych ludzi udaje nam się osiągnąć wiedzę, zdolności, zawód, którego inni nie mają. I to jest zobowiązanie. I do tego jeszcze Chrystus przyszedł do nas ze swoją Ewangelią. A więc mamy po prostu wszystkie narzędzia do tego, żeby go spotkać, tak jak Pascal, który porzuciwszy karierę malarza, artysty malarza, żyje wśród najbiedniejszych z biednych, obecnie wśród koczowniczego plemienia Łuda B na Saharze, które umiera tam z głodu, jest nieprawdopodobna zupełnie bieda. Usiłuje uczyć tam dzieci. Ogromna większość deputowanych do parlamentu w Nigrze jest analfabetami. Tak nawiasem mówiąc. Że to nas zobowiązuje, że ta droga do spotkania Chrystusa w człowieku cierpiącym, w drugim człowieku cierpiącym, zaraz powiem o własnym cierpieniu, każdego z nas, bo o tym nie można zapomnieć, dla każdego z nas będzie inna, ale nie może być to droga polegająca na tym, że spojrzymy i powiemy, no tak, biedaczek jesteś, bo to trochę mało. bo to trochę mało. To, co mówi papież tutaj, zatroszczyć się o wizerunek Boga zniekształcony w obliczach braci i sióstr. Chodzi o to, żebyśmy ten wizerunek Boga w tych zniekształconych twarzach przemienili w wizerunek Boga w twarzach prześwietlonych. Tak jak o świętym Benedykcie Labre, to był taki żebrak święty w XVIII wieku. Nigdzie go nie chcieli przyjąć do klasztoru, ubogi Francuz, bo albo nie umiał śpiewać, albo nie umiał czytać i pisać, albo był za głupi. Wobec tego został po prostu wędrownym żebrakiem. Chodził od sanktuarium do sanktuarium, modlił się. Był mistykiem i kiedy w Rzymie, był znaną postacią w Rzymie kiedyś przekupki na rynku zaczęły krzyczeć, ten człowiek płonie, bo jego twarz była oświetlona aureolą już za jego życia. A więc twarze tych ludzi powinniśmy przemieniać w twarze rozświetlone, rozświetlone miłością. To nie oznacza, że ujmiemy bólu człowiekowi choremu na raka, czy matce, która straciła dziecko, co akurat zdarzyło się niedawno w jednej z pań, która z nami pracuje, odejmiemy tego bólu. Tego się zrobić nie da. Natomiast możemy zrobić wszystko, żeby czuli się kochani i szczęśliwi, a tam, gdzie można, przemienić ten świat tak, aby tego cierpienia było mniej. Lub ludzie, którzy cierpią, nie czuli się samotni i nie nieśli brzemienia ponad miarę w naszym imieniu. W naszym imieniu. Bo ich cierpienie ma moc zbawczą. I to mówi też papież, już nie będę cytował. A więc oni je niosą w naszym imieniu za nas i dla nas. I nie mamy prawa ich zostawiać sami. Bo oni są utożsamiani z cierpiącym Chrystusem, albo inaczej, to cierpiący Chrystus się z nimi utożsamia. I dlatego ja osobiście czuję się naprawdę jak świnia. Aczkolwiek nie znałam człowieka, który leżał kilkanaście lat czy kilkadziesiąt tego, który prosi eutanazję. I nie wiedziałam o nim. Ale ja osobiście czuję się jak świnia. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie zrobiłam jeszcze wszystkiego, aby ci, którzy są dookoła mnie, mieli inne twarze, niż mają w tej chwili. Jeszcze nie zrobiłam. I pamiętam w 2000 roku, kiedy to był rok jubileuszowy i wszyscy robili wspaniałe pielgrzymki. Pamiętacie to, nawet ci młodzi pamiętają, w końcu było to 10 lat temu, były pielgrzymki dla aktorów, dla zakonników, dla zakonnic, dla profesorów, dla lekarzy, dla magistrów, dla bogatych, dla ładnych i tak dalej, i tak dalej. Do Rzymu. No tak było czy nie? Było tak, prawda? Dla franciszkanów nie było. Nie było. Ale nie generalnie dla zakonników, nie powiedziałem franciszkanów. Choć oczywiście trochę tutaj się podśmiewam, ale tak było. Ci, których było stać na to, jechali do Rzymu i bardzo dobrze. Czy ktoś pomyślał o pielgrzymce do ubogich? Więc z kilkoma organizacjami zorganizowaliśmy pielgrzymkę jubileuszową na ubogich. Dla ubogich, no rzecz jasna, nie stać nas było na jazdę do Rzymu, bo ona na Świętym Krzyżu. Sanktuarium Świętego Krzyża, misjonarze oblaci nam bardzo w tym pomogli. Oni są gospodarzami tego sanktuarium. Naprawdę klerycy bardzo nam pomogli. Było około 1000 osób zwiezionych autokarami z różnych schronisk dla bezdomnych, domów starców, ludzi leżących, sparaliżowanych, matki, ofiary przemocy z dziećmi, które może po raz pierwszy w ogóle wyjechały gdzieś do lasu i zobaczyły. Piękny dzień był zesłany Ducha Świętego. Piękna pogoda. I pamiętam jedną naszą, mamy między innymi w Warszawie noclegowni dla bezdomnych kobiet. I mieszkała tam pani, która z powodu choroby wenerycznej i alkoholizmu była zaburzona psychicznie. Trzecie stadium syfilisu powoduje zaburzenie psychiczne. Była stosunkowo młoda kobieta, 40-paroletnia. Ja ją znam parę lat i nigdy nie widziałem jej uśmiechnięty. Byłam oczywiście jedną z organizatorek tej imprezy, więc urobiona po uszy, niespecjalnie się przyglądałam, bo tak powiem, zaplecze techniczne musiałam zabezpieczyć. Ojciec Boniecki wtedy mówił homilię, bo trafił akurat do nas przypadkiem, do naszego domu, a ktoś, kto obiecał nam, jeden z biskupów w ostatniej chwili odmówił, więc wpadł nam po prostu, spadł nam jak z nieba, nie odmówił, powiedział bardzo pięknie. I w pewnym momencie, bo miała Maryla na imię, i w pewnym momencie już taka zmęczona, podnoszę oczy, to było na stoku wzniesienia. I ona stała wyżej ode mnie. Ja po prostu przetarłam oczy. Po raz pierwszy w życiu widziałam Marylę uśmiechniętą od ucha do ucha. A ona stała na wzgórzu i z tego wzgórza jest przepiękny widok na dolinę. Nie wiem, jeśli ktoś zna Święty Krzyż, to jest taki z tyłu klasztoru, taka stara brama i tam jest takie miejsce na mszę świętą i stamtąd jest przepiękny widok w dół, na dolinę. Była piękna pogoda, słońce świeciło. I widać było zachwyt i radość na twarzy tej kobiety. I wtedy to mi wynagrodziło ten nieprawdopodobnie koszmarny trud zorganizowania całej tej imprezy logistyki i wysiłek. To była twarz przemieniona i pomyślałam sobie, tak niewiele trzeba, żeby ta twarz choć na chwilę została przemieniona. I to, co chcę Wam jeszcze Państwu zacytować, to są słowa, które cytuję bardzo często, które Ojciec Święty Jan Paweł II cytuje. On cytuje biskupów. W 1985 roku był synod biskupów w Rzymie, obradujący nad sprawami ludzi świeckich. I ojcowie synodalni wystosowali takie przesłanie. Warto o tym wiedzieć. Człowiek, choć powołany do radości, w swoim codziennym życiu doświadcza cierpienia i bólu w najrozmaitszych formach. Do mężczyzn i kobiet dotkniętych rozmaitego rodzaju cierpieniem i bólem, ojcowie synodalni skierowali w swoim orędziu następujące słowa. Wy wszyscy, opuszczeni i zepchnięci na margines naszego konsumpcyjnego społeczeństwa, chorzy, ułomni, ubodzy, głodni, emigranci, uchodźcy i więźniowie, bezrobotni, starcy, dzieci opuszczone i osoby samotne, wy ofiary wojny i wszelkiego rodzaju przemocy rodzącej się w naszym zezwalającym na wszystko społeczeństwie. Kościół uczestniczy w waszym cierpieniu prowadzącym do Pana, który włącza was w swoją odkupieńczą mękę i pozwala wam żyć w świetle swojego zmartwychwstania. Liczymy na wasze świadectwa, aby uczyć świat, czym jest miłość. Zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, abyście znaleźli należne wam miejsce w Kościele i społeczeństwie. Liczymy na wasze świadectwa, aby uczyć świat, czym jest miłość. Parę dni temu pani Hanna Gronkiewicz-Walc odwiedziła nasze schronisko dla ludzi bezdomnych chorych, gdzie przebywa około 100 chorych. Wyrzuconych absolutnie ludzi bezdomnych na śmietnik przez wszystkich, szpitale, pomoc społeczną, rodziny, większość alkoholicy, chorzy psychicznie, upośledzeni, umysłowe, nieubezpieczeni. Mieszka z nimi małżeństwo, młode małżeństwo. Pobrali się u nas we wspólnocie. Jeden starszy człowiek i wolontariusze, którzy się rekrutują z samych bezdomnych, z których jeden został też członkiem wspólnoty Chleb Życia, złożył przyleczenie. I kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Walc, która zresztą nie po raz pierwszy byliśmy u nas na swobodnie dla bezdomnych kobiet, przeszła po salach, spojrzała na tych młodych ludzi, młodych bardzo, Agnieszka niedawno studia skończyła, to powiedziała, nie ukrywam, że ściągnęłam ją po to, że po prostu do poprzednie władze miasta obcięły nam dotacje, skazując nas na nędzę. Więc chciałam, żeby zobaczyła, że może się uda jeszcze szybciutko troszkę kasy dla tych chorych zdobyć, zanim ona nie wyleci ze stanowiska. A ona usiadła, spojrzała na mnie, myśmy się znały trochę przedtem i mówi, zaraz, przecież ja tu nie przyjechałam na rekolekcję. Ja mówię, ale ja przecież nic nie mówię, już gdzieś się nazywa. A ona mnie, to nie siostra powiedziała. To oni powiedzieli. I pokazali tych dwóch młodych ludzi. Dwoje młodych ludzi. Znaczy oni nic nie mówili. Oczywiście chodziło o ich tam życie i obecność. Zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, abyście znaleźli należne wam miejsce w Kościele i w społeczeństwie. A to miejsce w Kościele i w społeczeństwie, ale przede wszystkim w Kościele, to jest miejsce centralne. Eucharystia, ubogi i dziecko. Albo dziecko i ubogi. I kiedy, to już jako anegdotkę, dostaliśmy taką nagrodę TOTUS, nagrodę Episkopatu, jego wspólnota, nagrodę Episkopatu Polski. Ta nagroda wydawana jest na Zamku Królewskim w Warszawie. Rozdawana. Poszliśmy ją odebrać z całą wspólnotą, no się przepiękna. Sala, jak wiadomo, królewska. I ja mam przybranego syna, który obecnie jest dorosły, to było parę lat temu, ale też już był prawie dorosły. To jest autystyk, który czasami może robić różne dziwne rzeczy, więc myśmy siedzieli w drugim rzędzie, członkowie wspólnoty, ja z nim trzymałem go silnie, mocno na kolanach, bo przede mną siedział rząd biskupów, a Artur uwielbia czapki zrywać z głowy. I miałem w oczach, że zaraz pozdejmuje te czerwone czapeczki, sobie tak tu taki stosik na głowie, bo on jeszcze lubi mieć co najmniej dwie rzeczy jednakowe. Trochę się uspokoiłam, że przede mną bezpośrednio siedział arcybiskup Życiński, który ma poczucie humoru, więc pomyślałam, że nie będzie tak źle. Ale na końcu, kiedy już dostaliśmy tę nagrodę, inni byli też, byli inni laureaci, ksiądz prymas zaprosił nas wszystkich do wspólnego zdjęcia i zaprosił także Artura. Refleks miał niesamowity, ponieważ no, wiedział, że mam przybranego, domyślił się, że to jest mój przybrany syn, więc mówi, niech Artur też idzie. Jest takie zdjęcie, które wygląda mniej więcej w ten sposób, że stoją szeregiem w tej przepięknej sali, no widać, że to jest sala królewska, stoją szeregiem biskupi i arcybiskupi, a przed nimi, na samym środku, stoi mój Artur z jakimś bukietem kwiatów, które dziewczynki jak rozdawały, to jemu wcisnęły do ręki. On z nim jest trudny kontakt, nie ma kontaktu takiego z nim. I on tak trzyma sztywno oczywiście ten bukiet kwiatów. On jest przed biskupami. I wysłałem to zdjęcie mailem, nawet nic nie mając pod czapką, do naszej wspólnoty, między innymi w Kanadzie. I nadchodzi odpowiedź, wyjaśniając, że jest to sala na Zamku Królewskim w Warszawie. I nadeszła odpowiedź. Artur po środku, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Dziękuję.